Trzy tygodnie temu, zdaje się, mówiliśmy na temat tego, że chrześcijaństwo jest inne na podstawie wcześniejszych wersetów z drugiego rozdziału, od wersetu chyba 20 do, albo 24 do 4 wersetu trzeciego rozdziału. I tam zobaczyliśmy, że apostoł Paweł daje pewną podstawę teologiczną do tego, jak ma wyglądać chrześcijańskie życie. I mówi o tym, że jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to z jednej strony umarliśmy razem z Chrystusem. Zanurzeni w chrzcie, zanurzeni zostaliśmy w Jego śmierć, prawda? Po to, żebyśmy umarli razem z Chrystusem, ale z drugiej strony pokazuje, że chrześcijanin, on nie tylko umiera z Chrystusem, on też powstaje do życia z Chrystusem, tak jak na przykład widzimy to w taki symboliczny sposób, kiedy zostaje wynurzony z wody, prawda? Więc zostaje powołany do nowego życia w Chrystusie Jezusie. I teraz, to jest pewna teologiczna podstawa, a teraz apostoł Paweł pokazuje, jak konkretnie, jak praktycznie to chrześcijańskie życie ma wyglądać. Jak chrześcijanin ma funkcjonować na co dzień. Jakich normach, jakich standardach ma się poruszać. I o tym chciałbym dziś mówić. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest śmierć grzechowi. Więc wersety od 5 do 10 przeczytajmy. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. One to ściągają Boży gniew na nieposłusznych synów. Dawniej, gdy się do nich zaliczaliście, wasze postępowanie było podobne. Teraz jednak odrzućcie to wszystko. Gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi. Przestańcie się też nawzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdzialiście nowego, który się nieustannie odnawia, by rozpoznać sobie obraz swego Stwórcy. Więc apostoł Paweł zaczyna bardzo zdecydowanie, można powiedzieć, od gilotyny, tak? Od ostrego nakazu. Co takiego nakazuje swoim adresatom? Aby uśmiercili, aby zadali śmierć temu, co w ich członkach ziemskie. Więc mamy do czynienia z takim bardzo radykalnym działaniem. Nic innego nie interesuje apostoła Pawła, tylko śmierć. To, co w ich członkach jest ziemskie, musi umrzeć, musi zostać uśmiercone, musi zostać pozbawione tych funkcji życiowych, tej siły życiowej, witalności. To znaczy, że w ich nowym życiu, w życiu z Chrystusem, nie ma miejsca na te wymienione tutaj rzeczy. Te wymienione rzeczy nie podobają się Bogu. Apostoł Paweł mówi nawet mocniej, one nie tylko nie podobają się Bogu, one ściągają Boży gniew. Więc poprzez ten nakaz apostoł Paweł przypomina Kolosanom, że to jest ich odpowiedzialność, aby tak się stało, aby to, co ci ziemskiego w ich członkach, żeby oni to umartwili. Oni muszą o to zadbać. To jest ich zadanie. Takim życiem żyli kiedyś, kiedy byli tymi synami nieposłusznymi, ale to się teraz, co się zmieniło, kiedy stali się chrześcijanami, kiedy zaufali Chrystusowi, kiedy poszli za Nim. Teraz ich życie ma wyglądać zupełnie inaczej. Musi być to być dogłębna i radykalna zmiana. To, co ziemskiego w ich członkach musi zostać umartwione, uśmiercone. To, co ziemskie dłużej nie może w nich żyć. A co jest w ich członkach ziemskiego? No apostoł Paweł wymienia tu różne rzeczy. Oczywiście nie wolno nam zakładać, że to jest pełna lista, wyczerpująca lista. Raczej jest to wskazanie na pewne rzeczy, które otwierają, można powiedzieć, ten wór z różnymi negatywnymi rzeczami, z grzechem, z grzechami. Więc chodzi tu o grzech. To, co jest w ich członkach ziemskiego, to grzech i grzech jako taki musi zostać umartwiony, uśmiercony. Co otwiera tę listę grzechów w tym miejscu, które muszą zostać umartwione w życiu Kolosan? Rozwiązłość, niemoralność, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia, zachłanność, chciwość, która jest bałwochwalstwem, czy jest równoznaczna z bałwochwalstwem. Więc mamy tutaj wymienione grzechy seksualne, jakieś złe pragnienia, być może też o charakterze seksualnym, ale nie tylko. Mamy zachłanność, chciwość, która jest formą bałwochwalstwa. Ale też w tym fragmencie jest druga lista grzechów. W wersetach od 8 do 9 są wymienione kolejne rzeczy, czy kolejne grzechy. Gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi, okłamywanie się nawzajem. Więc można powiedzieć, że pierwsza lista dotyczy tego, jak człowiek żyje. Oczywiście jest bardzo taka cienka linia dzieląca te dwie listy. One w zasadzie się uzupełniają. Ale można powiedzieć, że dotyczy tego, jak człowiek żyje na co dzień, jak chrześcijanin nie powinien żyć na co dzień. Natomiast druga lista jest bardziej specyficzna, ponieważ dotyka tego, jak człowiek nie powinien traktować drugiego człowieka. Jak wierzący nie powinni traktować innych wierzących. Więc jest to niepełna lista. Dlaczego tak? No, ponieważ w Rzymian w pierwszym rozdziale apostoł Paweł napisał tak, że gniew Boży z nieba objawia się bowiem przeciw wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy w niesprawiedliwości tłumią prawdę. Więc to nie jest to, że tylko te rzeczy, które są tutaj wymienione, spotykają się z Bożym gniewem, ale z Bożym gniewem spotyka się wszelka bezbożność i niesprawiedliwość ludzi, którzy w niesprawiedliwości tłumią prawdę. Więc nie można powiedzieć, że to jest zamknięta lista, to są tylko te rzeczy, a o innych rzeczach możemy zapomnieć. Na tych musimy się skupić. Nie, to jest po prostu pewne pokazanie tych istotnych rzeczy, ale to nie jest wyczerpująca lista. Więc jest to niepełna lista. Gniew Boży objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności. Jest tu jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą należy właściwie zrozumieć. Kiedy apostoł Paweł wzywa swoich adresatów do zadania śmierci temu, co w ich członkach jest ziemskiego, to nie wzywa ich tylko do takiej poprawy zewnętrznego wizerunku, do takiej pewnego zreformowania, czy też naprawy, takie zewnętrzne, prawda, które polega na tym, że okej, no jestem chrześcijaninem, w związku z tym już mi nie wypada pewnych rzeczy robić, prawda, bo będzie to źle wyglądało, będą na mnie krzywo patrzyli ludzie, w związku z tym ja się będę powstrzymywał, ale jak się znajdzie, powiedzmy, jak się zejdziemy z innymi, to sobie powspominamy, jakie to fajne czasy były, kiedy tam tą prostytucję sakralną na przykład uprawialiśmy, prawda? Więc na zewnątrz oczywiście ja już tego nie robię, ale w sercu to ja za tym tęsknię. Ja tego pragnę. Tak? To mi się to marzy. Więc to jest tylko zaklejanie plastra, czy zakrywanie plastrem pryszcza, który się pojawił. A to nie chodzi o to, żeby zakryć, tylko chodzi o to, żeby to usunąć, żeby to uśmiercić. Takie działanie jest tylko po prostu zakrywaniem, ukrywaniem problemu, ale nie rozwiązywaniem go. Apostoł Paweł wzywa swoich adresatów do takiej radykalnej zmiany nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz, albo żeby ta zmiana wychodziła z wewnątrz i okazywała się na zewnątrz. Więc ta radykalna zmiana ma nie tylko dotykać uczynków, czyli tego, co na zewnątrz, ale musi dotykać też tego, co wewnątrz, myśli, pragnień, celów, postaw, słów. Ta radykalna zmiana ma nie tylko zmieniać życie tego chrześcijanina, ale też ma zmieniać jego sposób traktowania innych, szczególnie wierzących. Więc apostoł Paweł pokazuje nam, czy Kolosanom, jaki stosunek do grzechu oni powinni mieć. A ten stosunek jest jasny. Śmierć dla grzechu. Śmierć dla grzechu. Po drugie, liczy się tylko Chrystus. Przeczytajmy dalszą część wersetu od 9 do 11. Przestańcie się też nawzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdzialiście nowego, który się nieustannie odnawia, by rozpoznać sobie obraz swego Stwórcy. Na tej drodze nie liczy się, czy ktoś jest Grekiem, czy Żydem, czy go obrzezano, czy nie, czy pochodzi z daleka, jest Scytą, niewolnikiem, czy wolnym. Liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich. Więc chrześcijaństwo można porównać do monety, a moneta ma dwie strony. Apostoł Paweł mówi nam, że żeby żyć chrześcijańskim życiem, to z jednej strony trzeba zedrzeć z siebie starego człowieka z jego postępkami, z jego uczynkami, a z drugiej strony trzeba przywdziać nowego człowieka, który się nieustannie odnawia na obraz swojego Stwórcy. Więc pierwszą zasadę mogliśmy sprowadzić do hasła: grzech musi zostać uśmiercony. A do czego można sprowadzić tę drugą zasadę chrześcijańskiego życia? Więc apostoł Paweł pomaga nam tę zasadę wyłuskać. I apostoł Paweł mówi nam: liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich. W chrześcijaństwie nie ma znaczenia, kim jesteś, skąd pochodzisz, jaki jest twój status społeczny, jakie masz wykształcenie, czy jesteś bogaty, biedny. Nie ma znaczenia, ponieważ w chrześcijaństwie jest miejsce dla wszystkich. Wszyscy są grzesznikami i w tym sensie wszyscy mają ten sam status przed Bogiem i są usprawiedliwieni darmo z łaski Boga przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Więc te rzeczy, które liczą się w świecie, one nie liczą się w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. A co się w chrześcijaństwie liczy? Tylko Chrystus, słuchajcie. Tylko Chrystus. Tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich. Dlaczego? Ponieważ to Chrystus jest sprawcą zbawienia wiecznego dla każdego, kto w Niego wierzy. To On przez to, że jest i Bogiem, i człowiekiem, że jest zbawcą, który zrobił wszystko dla zbawienia grzeszników, jest kimś. To go czyni kimś wyjątkowym, specjalnym, szczególnym. To on został wywyższony przez Ojca z powodu swojego uniżenia, z powodu tego, co dokonał. Dlatego to on ma znaczenie. I tylko on. A ma znaczenie, ponieważ przyszedł głosić, czy ogłosić Boże Słowo. Przyszedł wypełnić Bożą wolę i ogłosić Boże Słowo. Więc z jednej strony jest wzorem do naśladowania, czy daje nam przykład swój. A z drugiej strony jest tym, który wyznacza standardy poprzez ogłaszanie Bożego Słowa. Apostoł Paweł dodaje, że Chrystus jest we wszystkich. Co apostoł Paweł ma na myśli? No, wydaje mi się, że chodzi tu o wierzących. Chrystus jest we wszystkich wierzących, w każdym bracie i siostrze. To znaczy, że Chrystus jest głową tej nowej społeczności ludzi wierzących w Niego. Jest głową Kościoła, jest głową tego ciała, które tworzą ci, którzy narodzili się na nowo z Ducha Bożego, ci, którzy stali się uczniami Pana Jezusa Chrystusa. I to On jako głowa wyznacza standardy moralne, On wyznacza standardy etyczne, standardy życia w tej wspólnocie. I te standardy obowiązują wszystkich wierzących bez wyjątku. I obowiązują w takim samym stopniu, może niektórych bardziej. Więc to, jak osoba wierząca postępuje względem swojego brata lub siostry w Chrystusie, tak naprawdę jest postępowaniem względem Chrystusa samego, ponieważ Chrystus jest w nich. I to postępowanie względem braci i sióstr w Chrystusie, które wyznaczył Chrystus, czy przez Chrystus przez apostoła Pawła, jest normą dla Kościoła, dla zboru, dla wierzących Pana Jezusa Chrystusa. Ale czy to znaczy, że mamy dwa standardy moralne albo etyczne, tak jak na przykład mają to muzułmanie? Jeden standard obowiązuje w relacjach z innymi muzułmanami? Swoich nie wolno okłamywać, absolutnie nie wolno oszukać, ale niewiernych, o, to już nie ma takich obostrzeń, to już można. Otóż w chrześcijaństwie nie ma dwóch standardów. Jest tylko jeden, który mówi, że liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich. I Chrystus ustanowił standardy dla wierzących, jak mają postępować względem siebie nawzajem. Ale ten standard dla wierzących jest standardem w postępowaniu z każdym innym człowiekiem, nawet z tymi, którzy nie należą do wspólnoty wierzących. Nie ma dwóch standardów, nie ma dwóch norm. Jedna jest dla Kościoła, a druga dla postępowania z tymi, którzy nie są, są poza Kościołem. Więc tym standardem jest Chrystus, sam Chrystus, Jego postępowanie, Jego miłość, Jego poświęcenie, Jego oddanie, Jego służba, Jego posłuszeństwo. I te standardy są normą dla uczniów Pana Jezusa Chrystusa w każdym czasie i w każdym miejscu. Nie ma tutaj żadnych wyjątków. Jest jeden standard, liczy się tylko Chrystus, to kim On jest, jaki On jest i to, że On jest wszystkim i we wszystkich. Więc mamy nową jakość, można powiedzieć. Więc jak zatem w praktyce ma wyglądać to chrześcijańskie życie? Z jednej strony już zobaczyliśmy śmierć dla grzechu. Widzimy drugą zasadę, że liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich. Więc jak to ma, jak to, co to wnosi do naszego, do chrześcijańskiego życia? Więc kolejną część tego fragmentu przeczytajmy. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu. Jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Niech was przepełnia słowo Chrystusa. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni płynące z natchnienia. Wdzięczni Bogu śpiewajcie w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub konkretnym działaniu, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Czyńcie tak, jakby to Chrystus czynił. Reprezentując Jego standardy, Jego wartości, Jego normy. Więc mówi nam apostoł Paweł, jak chrześcijanie, jak kolosanie powinni funkcjonować. Jak mają funkcjonować uczniowie Chrystusa? Po prostu kopiując, naśladując swojego Pana i Zbawcę, kopiując Jego miłość, serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, przebaczanie, będąc pod panowaniem pokoju Chrystusa, to znaczy, że dążąc do pokoju ze wszystkimi we wspólnocie. Będąc przepełnionymi Słowem Chrystusa, więc miłość Chrystusa, pokój Chrystusa, Słowo Chrystusa, czyniąc wszystko jakby w imieniu Chrystusa i dziękując Bogu Ojcu we wszystkim. To tak mówiąc ogólnie. Ale to, co apostoł Paweł podkreśla, to właśnie jak chrześcijanie mają postępować względem siebie nawzajem, bo oni są powołani do tego, żeby żyć we wspólnocie, żeby być częścią wspólnoty. Do tego są powołani. Więc jak mają traktować siebie nawzajem? I apostoł pokazuje nam, że to jest po prostu najważniejsza rzecz. To, jak traktujesz innych wierzących. To jest po prostu klucz. Sam apostoł Paweł pokazuje, jak ważne dla Chrystusa, ponieważ to Chrystus daje te standardy, to jak ważne dla Niego jest to, żeby traktować innych wierzących w należyty sposób, w sposób, który odzwierciedla postawę i naukę Pana Jezusa Chrystusa. I taki właśnie sposób postępowania jest normą dla chrześcijan. Więc mamy tu, można powiedzieć, praktyczne wypełnienie przykazania, jakie Pan Jezus zostawił swoim uczniom. A to przykazanie mówi, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Więc apostoł Paweł właśnie w taki sposób postrzega to wspólnotowe życie chrześcijan. I trzeba dodać, że to takie postępowanie i tylko takie uwielbia Boga, przynosi Bogu chwałę. Nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli nie kocha się swoich braci i siostry w Chrystusie, których się widzi. Takie postępowanie, jakie namalował tu apostoł Paweł, jest po prostu spójne z osobą Chrystusa, z Jego życiem, z Jego misją, z Jego powołaniem, z Jego charakterem, z Jego Ewangelią, z Jego nauczaniem. To po prostu jest w jednej linii. Więc to wszystko ma sens, słuchajcie, jeśli uczeń Chrystusa jest częścią zboru. W pierwotnym chrześcijaństwie było rzeczą oczywistą, że uczeń Chrystusa jest członkiem zboru, przynależy do wspólnoty wierzących, gdzie uczy się wszystkiego, co Jezus przykazał, gdzie trwa w modlitwach, we wspólnocie i w łamaniu chleba. Ale dziś już to nie jest takie oczywiste niestety dla wielu, ponieważ są osoby, wierzące nawet, które nie widzą potrzeby bycia częścią zboru, czy bycia częścią wspólnoty, nie postrzegają tej przynależności, tej wspólnotowości jako element naśladowania Chrystusa. Nie postrzegają tego jako coś istotnego właśnie w tym byciu uczniem Chrystusa. Ale apostoł Paweł jasno i wyraźnie pokazuje, że miejsce ucznia Pana Jezusa Chrystusa jest w lokalnym kościele. Z braćmi, siostrami, gdzie może po prostu realizować, czy może wyrażać charakter Chrystusa, który go przemienia, jeżeli jest narodzony na nowo. Więc jest to nowa jakość. Więc chrześcijańskie życie możemy sprowadzić do dwóch zasad. Pierwsza zasada jest wezwaniem do zadania śmierci grzechowi, który jest obecny w naszym ciele, w naszych członkach. A druga jest taka, że liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich. I do takiego życia wzywa Chrystus każdego człowieka. Nie tylko chrześcijan, ale każdego człowieka. Chrystus wzywa każdego człowieka do upamiętania, do odwrócenia się od grzechu. I do zwrócenia się ku Bogu przez zaufanie Jemu, zaufanie Chrystusowi, za pójście za Nim, za Chrystusem. Opamiętanie i zaufanie Chrystusowi prowadzą do naśladowania Go. Więc to wszystko, to opamiętanie czy uśmiercenie tego, co grzeszne i też uznanie, że liczy się Chrystus, i który jest wszystkim we wszystkim, o to idzie ze sobą w parze. Tego nie można rozdzielić, tego się nie da rozdzielić, a jeżeli jednego elementu brakuje, to tam nie ma tej prawdziwej, tego chrześcijańskiego życia. Opamiętanie i zaufanie idą ze sobą w parze. Dlatego takie życie, jakie przedstawia nam apostoł Paweł w liście do Kolosan, jest, czy powinno być dla chrześcijan, codzienną normą. To nie jest, to jest takie życie, jakie jest w Kościele, jakie tutaj nam apostoł Paweł narysuje, ma być przenoszone z Kościoła na każdy inny aspekt naszego funkcjonowania w tym świecie. A jeśli to nie idzie ze sobą w parze, to nie jest to już chrześcijaństwo, tylko jakiś ludzki sposób na życie. Nie da się umartwiać grzechu bez uznania faktu, że liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim we wszystkich, ani nie da się uznać faktu, że liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich, bez zadania śmierci temu, co ziemskie w nas. Dlatego są to dwie strony tej samej monety. Dlatego właśnie jest to, trzeba o tym pamiętać, że to nie jest norma jedynie dla zboru, że tak powinniśmy się zachowywać w zborze, a poza zborem to hulaj dusza, piekła nie ma. To tak nie działa. Jest to norma, która obowiązuje nas w taki sam sposób, kiedy jesteśmy w zborze, kiedy gromadzimy się, jak kiedy nas nie ma w zborze, kiedy jesteśmy w innych miejscach. Czy po wyjściu z sali, jeżeli należymy do zboru, jesteśmy częścią zboru, to czy po wyjściu z sali zgromadzeń przestajemy być już częścią? Nie, jesteśmy dalej częścią. W rozproszeniu może, ale należymy dalej do tego kościoła i dalej obowiązują nas te same normy. Więc czy się gromadzimy, czy nie, to jesteśmy członkami lokalnego kościoła. W związku z tym ta norma jest dla nas dalej obowiązująca, tak jakbyśmy byli w zborze. Więc czy jesteśmy w zborze, czy nie, jeśli jesteśmy narodzeni na nowo, mamy zarówno zadawać śmierć grzechowi, jak i uznawać to, że liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich. Więc to jest ta norma nas obowiązująca. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że jesteśmy, każdy z nas, jeżeli jesteśmy chrześcijanami narodzonymi na nowo, każdy z nas jest takim drzewem, na którym wiszą owoce. I teraz pytanie, czy owoc jest przypisany do drzewa, czy do miejsca? Czyli, że jeżeli jesteśmy jako drzewo z innymi drzewami, które mają też owoc, to ten owoc jest, ale jak już wychodzimy z tego miejsca, to owoc zostaje, a w innym miejscu już nie trzeba tego owocu. No nie, owoc jest przypisany do drzewa, nie do miejsca. Więc wszędzie tam, gdzie Bóg nas stawia, my ten owoc mamy okazywać. I nie ma znaczenia, czy to jest zbór, czy to nie jest zbór, czy to jest miejsce pracy, czy tak ktoś widzi, czy nie ma znaczenia. Ta norma nas obowiązuje, tak samo. A jeśli owoc jest przypisany tylko do miejsca, słuchajcie, jeżeli my jesteśmy, zachowujemy się w określony sposób tylko, kiedy jesteśmy wokół wierzących, a inaczej, zupełnie inaczej zachowujemy się, gdy jesteśmy z inną grupą ludzi, to już nie jest owoc Ducha Świętego, to jest owoc diabła. Bo diabeł jest ojcem kłamstwa. Więc kiedy nie zachowujemy się zgodnie z tą normą Chrystusa w każdym miejscu, to znaczy, że tworzymy kłamstwo. A kłamstwo nie pochodzi od Boga. Tworzymy ułudę. I jest to owoc diabła. Jest nie do owoc Ducha Świętego. Więc co jeśli osoba, która określa się jako chrześcijanin, w zborze zachowuje się inaczej niż w domu lub w pracy? W zborze jest aniołem, a w domu lub w pracy jest diabłem wcielonym. Co w takiej sytuacji? Myślę, że patrząc na to, co napisał apostoł Paweł w tym fragmencie, to wszyscy się zgodzimy, że tak być nie powinno, tak być nie może. Natomiast jeśli tak jest, to znaczy, że jest jakiś problem. I ten problem może być dwojaki. Może to być po prostu kwestia nieposłuszeństwa, jakiegoś buntu wobec Chrystusa, która polega na tym, że człowiek nie stosuje się do jego nakazów. Nie zadaje śmierci temu, co ziemskiego w jego członkach, ani nie uznaje, że liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich. I wtedy trzeba pomóc takiemu bratu, siostrze poprzez zachętę, czy poprzez napomnienie. Być może czasem trzeba pomóc poprzez dyscyplinę zborową, ale trzeba pomóc. Ponieważ grzech musi być uśmiercony oraz Chrystus musi być wszystkim i we wszystkich. Jeśli jesteś taką osobą, to upamiętaj się i zacznij żyć w posłuszeństwie Chrystusowi. Przyniesie to korzyść tobie i wszystkim, którzy wokół ciebie są. Druga opcja jest taka, że taka osoba być może nigdy nie narodziła się na nowo. Nigdy nie przyjęła Ewangelii i w związku z tym nigdy się nie opamiętała ze swojego grzechu i w związku z tym nigdy nie poddała się Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. I w takim przypadku postępowanie tej osoby jest zupełnie zgodne z jej naturą, tak, z naturą diabła, ojca duchowego, który jest ojcem kłamstwa, więc tworzy pewną ułudę. Czyli tu się zachowuje inaczej, w innym towarzystwie zachowuje się inaczej, więc jest to całkiem normalne. Niemniej jednak jest to ciągle funkcjonowanie w grzechu i jakby rozwiązanie jest takie samo jak w punkcie pierwszym. Opamiętaj się, zaufaj Chrystusowi. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to spędzisz wieczność razem ze swoim duchowym ojcem, z diabłem, będąc potępionym przez Boga. I tutaj na koniec pytanie do każdego z nas, słuchajcie, pytanie do każdego z nas, co takiego powinieneś uśmiercić w swoim życiu? Co takiego powinieneś uśmiercić w swoim życiu? Jakie grzechy powinny zostać uśmiercone w twoim życiu już teraz? W czym potrzebujesz poprawy, żeby jeszcze lepiej móc żyć według zasady, że liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich? Czy wnosisz Chrystusa, Jego miłość, Jego pokój, Jego słowo wszędzie tam, gdzie Bóg cię stawia? Więc apostoł Paweł przypomina nam bardzo wyraźnie, że miłość i oddanie Chrystusowi mierzymy przez miłość i oddanie naszym braciom i siostrom w Chrystusie. Nie ma innej miary, słuchajcie, nie ma innej miary. To, jak traktujemy naszych braci i siostry w Chrystusie, odzwierciedla to, kim dla nas jest Chrystus. Jak traktujemy i naszych braci i sióstr, taki jest stosunek do Chrystusa. Paweł, zanim został chrześcijaninem, prześladował wierzących. Co powiedział Jezus Pawłowi, kiedy spotkał go na drodze do Damaszku? Pawle, Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? Czy Paweł prześladował Chrystusa? Pośrednio tak, ale nie bezpośrednio. Prześladował wierzących. A w Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, w 40 wersecie Jezus mówi: zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, moich braci i sióstr, uczyniliście mnie. Dlatego relacje pomiędzy wierzącymi, to jak traktują siebie nawzajem, to jest kluczowe w chrześcijaństwie. To jest bardzo ważne dla Chrystusa. I dlatego powinniśmy w szczególny sposób o te relacje dbać. Funkcjonując, żyjąc zgodnie z tym, co napisał apostoł Paweł. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Wszyscy zmagamy się z grzechem. Ale Chrystus poprzez swój przykład, poprzez swojego ducha, poprzez swoje słowo daje nam wszystko, co jest potrzebne, żebyśmy mogli to praktykować. On zostawił nam przykład do naśladowania. Więc mamy to wszystko, co jest nam potrzebne do życia w pobożności. Amen. Pomódlmy się.